Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu jest pan Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dziękuję za zaproszenie.
Od sejmiku zaczniemy. Dzisiaj ważna sesja, sesja absolutoryjna. O 11:00 punktualnie nam się rozpocznie, a w tej chwili trwa konferencja prasowa pani marszałek województwa. Konferencja dotycząca, jak sądzę, spraw finansowych i wydatkowania tych pieniędzy. Myślę, że pani marszałek, proszę mi poprawić, jeśli myśli pan inaczej, niejako wyprzedza ewentualną dyskusję na temat tego, jak funkcjonuje sejmik województwa i zarząd województwa. No i będzie starała się teraz przedstawić, myślę, w jak najjaśniejszych barwach to wszystko, o czym później mogą ewentualnie dyskutować radni podczas już normalnej sesji.
No uczciwie. Uczciwie, o finansach trzeba mówić uczciwie, jak sytuacja wygląda, dlatego że jesteśmy już na tyle transparentni, że budżet województwa jest ogólnodostępny, jest oceniany przez zewnętrzną, niezależną instytucję, Regionalną Izbę Obrachunkową, i nasz budżet został wykonany dobrze. Czyli, co jest ważne, mamy wykonanie po stronie i dochodów, i wydatków na takim dobrym poziomie. Czyli nasz budżet to jest około 490 milionów złotych. To nie jest jakaś kolosalna kwota, jakby się komuś
wydawała. Ale też nie bagatelna.
No tak, tylko że my mamy milion mieszkańców, Brandenburgia ma dwa razy więcej, a ma 10 miliardów, a my mamy 100 milionów z okładem euro. Także proszę pamiętać, że taka mniej więcej jest różnica w pieniądzach publicznych między Polską i Niemcami. Czasami się dziwimy, czemu Niemców stać na więcej, o tyle jesteśmy biedniejsi. Natomiast oczywiście trzeba każdy pieniądz wydawać solidnie. Pani marszałek jak gdyby mówi o tym, dlaczego jest chociażby, co jest pozytywny, mniejszy deficyt, bo założony był na poziomie blisko 403 milionów deficyt, a jest milion, około 2 milionów, czyli blisko 41 milionów mniejszy jest deficyt, a to jest dobrze, to znaczy, że jest pewna dyscyplina wydatków publicznych, no i też uprzedza pewne pytania, bo...
No bo wszyscy wiemy, że w ostatnim czasie nie tylko do Urzędu w Zielonej Górze, czy w województwie lubuskim, ale do wielu w Polsce weszły tak zwane służby trzyliterowe, jak to się popularnie mówi, które sprawdzają różnego rodzaju wydatkowanie finansowe w tych urzędach. Sprawdzają oczywiście poprawność tego wydatkowania, bo nikt nie mówi, że są tu jakieś podejrzenia, czy w innych województwach o to, że pieniądze były źle wydawane. Ale wie pan, jak wchodzą służby, właśnie, to tak. Zawsze jest obraz od razu taki, że na pewno coś się tam dzieje.
Wie pan, jeśli ktoś normalnie to sprawdza, ja zresztą apelowałem to wielokrotnie i oto również chyba na pierwszej sesji sejmiku, kiedy zostałem radnym, by wreszcie wprowadzić nowoczesne standardy do kontrolowania. Otóż kontrolowanie dzisiaj, kiedy mamy środki techniczne, kiedy mamy świat tak zelektronizowany, wreszcie powinno polegać na tym, że siadają w Warszawie urzędnicy i za pomocą urządzeń elektronicznych przez Skype oglądają wszystkie dokumenty i w każdym momencie mogą kontrolować każdy wydatek, każdy przetarg, jeżeli mają albo podejrzenia, albo też jest taka potrzeba. Natomiast tej akcji nadano taką aurę i wytworzono taką psychozę. Uważam, że to był zabieg, by wytworzyć psychozę strachu i wskazania, że coś w urzędach marszałkowskich, w budżetach wojewódzkich jest źle, bo do wszystkich 16 województw weszli funkcjonariusze CBA. Ja zdecydowanie krytykuję przeciwko takim nagonkom, przeciwko takim akcjom, bo Polska jest krajem nieprawdopodobnie zbiurokratyzowanym.
Czyli myśli pan, że co, że to polityczne zamówienie?
Zakontrolowanym. No znaczy, wie pan, ja nie wiem, no warto pytać CBA o... Sam jestem urzędnikiem. Sam pracowałem w instytucji kontroli i zawsze sprzeciwiałem się tego rodzaju akcjom, jeszcze robionym w takim stylu, jakby powstawało podejrzenie, że coś na pewno jest
źle. A może po prostu
źle.
Chodzi, żeby pokazać wszystkim w naszym kraju, że Centralne Biuro Antykorupcyjne działa, bo można odnieść wrażenie, że oni pracują gdzieś w cieniu.
Być może
czas.
Walka o byt, nagłośniono, że jesteśmy w ten sposób ważni. Ja chciałbym jednak, żeby kontrola przebiegała w ciszy. Zresztą proszę zwrócić uwagę, we wszystkich urzędach są komórki audytu i kontroli, one wszystko sprawdzają. Mamy w Polsce, są kraje, które nie mają, na przykład Węgry nie mają takiej instytucji jak Regionalna Izba Porachunkowa, tam wiele samorządów splajtowało. U nas budżety są kontrolowane regularnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Najwyższa Izba Kontroli otrzymała prawo kontroli budżetów wojewódzkich. Ja, kiedy uchwalaliśmy konstytucję, protestowałem. Byłem przeciwny temu, żeby nikt otrzymał to prawo. Nikt ma to prawo. Na okrągło w urzędach marszałkowskich siedzą kontrolerzy, no mogę powiedzieć, że prawie na okrągło Urzędu Kontroli Skarbowej, czyli urzędy są kontrolowane powielokroć.
Ale nigdy nie jest to tak nośne, jak się mówi, że o to wchodzi CBA. To od razu brzmi, wie pan, sprawia no tak, specyficzne tylko, wrażenie. No,
właśnie widzi pan, zostało to nagłośnione i przeciętny Kowalski mówi tak, no skoro wchodzą, to znaczy, że jest jakiś powód.
Naturalnie.
Ja uważam, że wtedy, kiedy Regionalna Izba Porachunkowa bądź Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia tego rodzaju organy specjalistyczne, wtedy powinno to być przedmiotem kontroli.
A zawsze jest tak, że mówi się głośno o tym, że wchodzi dana służba do danej instytucji, a kiedy z niej wychodzi, bo wszystko jest okej, mówiąc kolokwialnie, to właściwie nikt już o tym nie wspomina. Tak?
Czekam, kiedy wreszcie kontrola będzie przebiegała właśnie w ten sposób, że w miejscu, tak jak tutaj, bo tutaj też chyba jakaś kamera działa, że jest jakaś kamera publiczna, nawet z dostępem, siadają urzędnicy w jakimś sobie urzędzie przy urządzeniach
można
informatycznych
to w tej chwili robić z powodzeniem,
i chcą oglądać faktury, proszę bardzo, wyniki, proszę bardzo. Niech pan tutaj przyjeżdża kilkunastu urzędników, diety, pokoje, absorbowanie urzędnicy. Ja widzę, jak to się dzieje. Staram się,
nie
staram
się
być krytyczny dla instytucji kontroli, ale staram się przyglądać, jak to jest u naszych sąsiadów w Niemczech. Po prostu to jest zupełnie inny świat. Tam jest wszystko oparte na zaufaniu do instytucji, do osób. Tylko wtedy, kiedy są podejrzenia takie, można bardzo poważne, wtedy wkraczają bardzo też zdecydowanie organy kontroli. Ale wracając do budżetu, wydaje mi się, pani marszałek chce uprzedzić te pytania, które PiS od dawna zadaje, na przykład.
I na pewno podczas sesji
dotyczące wydatków na administrację. No ja już od razu odpowiem. Tylu wiceministrów w rządzie nie było za żadnego rządu. Czyli ten rząd tak rozmnożył wydatki publiczne na centralną administrację poprzez stworzenie takiej ilości wiceministrów, tak żeby każdy
ministerstw
Gowinowiec miał jakiś etat, że jeżeli mają prawo krytykować, to naprawdę chodzi o pozbawienie obłudy, bo ja uważam, że wcale nie mamy zbyt dużej administracji w Polsce w stosunku do innych krajów europejskich. Przy tym sposobie zbiurokratyzowania Polski, gdzie wszyscy chcą wszystko natychmiast, a nie udaje się, to mamy zdecydowanie za mało urzędników. Jak porównuje wynagrodzenia polskich urzędników z urzędnikami zagranicznymi, to oni są o wiele gorzej sytuowani niż lekarze. No, nauczyciele są jeszcze gorzej sytuowani do innych europejskich, ale nie możemy wytwarzać takiej oto psychosy, że to są darmo zjady ci urzędnicy, bo każdy z nas chce załatwić jakąś sprawę szybko. Natomiast zmieniajmy prawo. Ja wcale nie chcę twierdzić, że poprzednie stworzono takie przejrzyste prawo, łatwe prawo. Zresztą o tym wielokrotnie mówiłem, czy krytykowałem nawet też zawsze swoich i byłem przeciwny zawsze takiemu sposobowi tworzenia prawa.
A zupełnie inną sprawą jest to, że Urząd Marszałkowski i urzędnicy tam zatrudnieni działają troszeczkę inaczej, bo Urząd Marszałkowski nie jest instytucją, do której przychodzi przeciętny Kowalski załatwić jakąś sprawę. On te sprawy załatwia
w
Urzędzie
tak.
Miasta, ale niewiele. Tutaj wachlarz nie jest aż tak potężny.
500+ też funkcjonujemy. Też obywatele zagraniczni, a mieszkający zameldowani w województwie lubuskim, to właśnie Urzędu Marszałkowskiego się zwracają. Stąd musieliśmy z budżetu państwa, z budżetu województwa dołożyć do wydatków na 500+. Mówiłem o tym,
okazuje się, że lubuskie wygląda najlepiej w kraju pod względem tego, jak realizowany jest projekt 500+, co pokazuje, że dobrze działają samorządy.
No więc właśnie to pokazuje, że wcale samorząd województwa lubuskiego nie jest tak polityczny jak inne, bo są województwa, które nie dołożyły środków, ponieważ budżet państwa zapomniał zaplanować środki właśnie na wydatki budżetu wojewódzkich i my z własnych środków dołożyliśmy do 500+. I ja mam nadzieję, że właśnie te inne argumenty zostaną wzięte pod uwagę, bo sesja absolutoryjna to jednak jest dyskusja o wydatkowaniu pieniędzy publicznych, o racjonalności ich wydawania i spełnienia planu budżetu, który został założony na początku roku. I w tej mierze są pozytywne opinie. Raczej na tym się powinniśmy skoncentrować.
Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, jak rozkładają się siły w tej chwili, jak wygląda koalicja państwa, jako tych, którzy mają większość.
Mówi pan o tym, że jest większość, że raczej większość...
No będzie formalnością to głosowanie.
Wie pan, ja uważam, że jest tutaj podstawa przy takim sposobie realizacji budżetu, przy takim wykonaniu budżetu, by wszyscy inni również głosowali za absolutorium z tytułu wykonania budżetu, bo to nie jest nic innego, jak wykonanie po stronie finansowej. Prawo jest takie, że my nie dokonujemy oceny zrealizowania jakiegoś planu politycznego, tylko planu finansowego, tak jak to się dzieje we wszystkich innych instytucjach, które zarządzają środkami.
Czuł pan pewnego rodzaju dyskomfort, kiedy musiał wrócić na stanowisko przewodniczącego sejmiku?
No wie pan, oczywiście, że tak, że to jest sytuacja pewnej niezręczności, dlatego ja do końca...
Bardzo ładnie i dyplomatycznie pan to określił, chociaż myślę, że gdzieś po ludzku cisnęłyby się na usta nieco bardziej dosadne sformułowanie.
Jestem już człowiekiem z pewnym doświadczeniem, więc przede wszystkim sprzeciwiałem się, by powrócić na to stanowisko. Pani prezes Fedak jednak namawiała, żebym powrócił na to stanowisko, bo inaczej to byłoby tak, jak gdyby również i PSL uznawał, że jest jakiś powód, dla którego takie stanowisko tracić powinienem.
No tak, ucięliście spekulacje.
Ja w życiu już traciłem wiele funkcji. I wiem o tym, że żadna nie jest dożywotnia i trzeba ją wykonywać rzetelnie. I mam świadomość tego, że jednak kiedy pełni się funkcję przewodniczącego sejmiku, to jest się przewodniczącym całego sejmiku. I choć wybrany zostałem głosami większości, chociaż głosy z opozycji też na mnie padły po liczbie tych głosów i nie chcę spekulować kto, ale tak, z jednej strony nie ma u mnie żadnej ani krztyny triumfalizmu, ani też niezione ogniem w stosunku do tych koleżanek i kolegów, którzy mnie odwołali wcześniej. Jest mi po ludzku przykro, choć tak czasami czuję, że im jest bardziej przykro, bo głosowali, kiedy ich pytam o powody, dla których głosowali, to sami ich nie rozumieją. Ale ważne jest to, że mamy do końca tej kadencji 2 lata. Dosyć trudne wyzwania są przed nami, bo wchodzimy w ten etap wydawania funduszy unijnych, ale też i kształtowania polityki regionalnej, która podejmuje coraz trudniejsze zadania. Pamiętajmy, że dzisiaj jednak województwa uczestniczą w tej większej ogólnopolskiej i również i międzynarodowej polityce, bo polityka Unii Europejskiej jest polityką właśnie wzmacniania słabszych regionów, tak by w ten sposób wyrównywać dysproporcje cywilizacyjne.
Ale od czasu do czasu też potrzebne jest trochę zabawy, jak się okazuje. Z powodzeniem wczoraj zrealizowany piknik zdrowia w ośrodku w Drzonkowie. Tłumy ludzi na pikniku. No okazuje się, że ludzie potrzebują tego rodzaju imprezy, gdzie z jednej strony mogą się spotkać, zintegrować, a z drugiej przy okazji zrobić badania.
Ja byłem na wielkim bałaganiu w Żarach. 3-godzinna impreza poświęcona promowaniu polszczyzny, języka polskiego, zwłaszcza w tym wydaniu piosenek, melodii kresowych. No to rzeczywiście wzruszająca impreza, że ludziom, zwłaszcza w tym starszym wieku, wciąż się chce i mają tyle zapału i tyle talentów do tego, by tę Polskę, zwłaszcza tę przedwojenną, jakoś odtwarzać w naszej świadomości i pamięci, ale ja sądzę, że tego rodzaju wydarzenia, czyli też święto województwa lubuskiego, na które państwa zapraszam do Łęknicy 25 w sobotę, do Łęknicy i Bad Muskał. Jesteśmy tym przygranicznym województwem. To nas wyróżnia. Mamy kilka ważnych wyróżników.
Najprzepiękny Park Murzakowski, którym tylko się chwalić.
Park Murzakowski jest ewenementem nieprzypadkowy, jest podwójnie na liście UNESCO, więc musimy to pokazać. I dlatego tam organizujemy w tym roku Dni Województwa Lubuskiego. Miejmy nadzieję, że aura nie będzie tutaj nam przeszkadzała, a jeśli nawet, to pamiętajmy, że ten dzień będzie podwójnie gorący, bo wiele na to wskazuje, że być może w sobotę o 15 Polska będzie grała mecz
do piłki nożnej. Za moment dojdziemy, bo sobie pomyślałem, że nie mógłbym odmówić sobie przyjemności porozmawiania z panem chociaż chwilę o piłce nożnej. Od razu, jak mówimy, Park Murzakowski, Dni Województwa Lubuskiego. Dzisiaj widziałem gdzieś w mediach społecznościowych, ktoś znajomy był tam niedaleko i wybrał się kawałeczek dalej do parku rododendronów.
Tak.
Bajecznie wyglądające miejsce, przynajmniej na fotografii. Nie wiem, nie byłem, ale jak zobaczyłem, pomyślałem, trzeba się tam wybrać koniecznie.
Krauschwitz, tak, jest niedaleko od, po niemieckiej stronie, jest przepiękny park rododendronów, bo to jest wykorzystanie tego klimatu łuku murzakowskiego. Proszę zwrócić uwagę, że to jest jedyna morena czołowa w Europie widziana z kosmosu. I tak tutaj ten lodowiec odcisnął silnie tą morenę czołową, która ma taki łuk rzeczywiście od strony niemieckiej aż w polskie pogminę Brody sięga ten łuk Murzakowa, no i tam jest specyficzny mikroklimat, no i rzeczywiście na tych naszych terenach jest duże nasłonecznienie, ale też właśnie fajna przyroda i dużo, dużo wilgoci, w związku z tym rododendrony są piękne. Oczywiście wszystkich zachęcam do Iłowy, gdzie jest przepiękne, są również przepiękne rododendrony i w Iłowej, proszę pamiętać, był pierwszy, największy w Europie ogród japoński, także w zasadzie jego kształt jest do
park,
dzisiaj...
Park, w którym jest usytuowana szkoła, tak? W Iłowie.
Tak, w pałacu, w dawnym pałacu jest usytuowana szkoła, rzeczywiście to jest ewenement też.
Szkoda, że zaniedbana szkoła, bo przepięknie wygląda już ten park, ja byłem chyba w ubiegłym roku w tym miejscu, sam park wygląda rewelacyjnie, ze szkołą już jest trochę gorzej, dodatkowo jest trochę takich ścieżek, które nie były remontowane, kiedy pytałem kogoś z włodarzy tego miasta, dlaczego to się tak właśnie dzieje, że jedne rzeczy są zrobione, drugie nie, okazuje się, że jak zawsze mamy konflikt interesów. Z jednej strony szkoła i nadzór ministra, z drugiej strony lasy, z trzeciej strony woda.
Proszę pamiętać, że województwo lubuskie po województwie dolnośląskim ma największą liczbę tak zwanych zabytków nieodrestaurowanych jeszcze. Czyli mamy ogromny potencjał, a jeśli tego, co nam poprzednicy tu zostawili, bo to nie są nasze, to jest jakieś dziedzictwo europejskich rodów, tak to określmy najczęściej, chociaż niektóre są zamki też piastowskie. Ale jeśli chodzi o liczbę pieniędzy, które dostajemy z Warszawy, niestety ona nie współgra z możliwością odrestaurowania wszystkich.
No, z potrzebą. I dlatego bardzo często przechodzą one w ręce prywatne i potem prywatni inwestorzy swoją drogą robią perełki niejednokrotnie, różnego rodzaju hotele, zajazdy są robione w tych miejscowościach. No to piłka nożna, panie przewodniczący, na sam koniec. Zostaje nam jutro mecz ostatni grupowy. Mecz z jednej strony wydawałoby się, że bardzo prosty, patrząc na punkty, jakie do tej pory zdobyli Ukraińcy, czyli jak im się nie wiedzie, ale z drugiej strony bardzo trudny właśnie dlatego, że im się nie wiedzie. Dla nich to będzie mecz o honor, jaki Polska rozgrywała niemalże na wszystkich mistrzostwach w ostatnich latach, nie tylko Europy, ale i świata, bo przecież tych europejskich mistrzostw nie mamy na koncie zbyt wiele. Będzie ciężko pewnie.
Tak, no to moim zdaniem będzie najtrudniejszy mecz, bo rzeczywiście jesteśmy na wyciągnięcie ręki, jeśli chodzi o awans. W zasadzie z drugiego miejsca jest on, pierwszego bądź drugiego jest pewny, z trzeciego już jest mniej pewny, chociaż nie tak.
Ten algorytm jest dość specyficzny. Ale,
no, cztery drużyny spośród sześciu grup przechodzą dalej. My już mamy cztery punkty, więc mamy jeden punkt więcej od Albanii, czyli jeszcze tylko w jednej grupie można pokonać, już z naszej grupy wtedy przechodzi. No ale nie kalkulujmy. Na pewno z Ukrainą z różnych powodów zawsze nam było ciężko. Niby na co dzień jesteśmy wielkimi przyjaciółmi, a kiedy stajemy do walki, to zawsze jest ogromna emocja i rzeczywiście wydaje mi się, że troszeczkę my będziemy sparaliżowani, natomiast Ukraińcy nie mają nic do stracenia już.
Wczoraj, kiedy oglądałem relacje z meczu żużlowego w Zielonej Górze, Ukrainiec, w której jeździ w barwach naszej drużyny, zapytany o to, jaki będzie wynik. Mówi, no oczywiście wygra Ukraina. 2-1, ale Ukraina. No, to był typ Ukraińca, wcale się nie dziwię. Pewnie każdy Polak powiedziałby inaczej.
Mój typ jest 2-2. mój typ jest 2-2. Na szczęście od mojego typu nie zależy wynik, więc ja mówię śmiało, to bo czasami pytani politycy wypowiadają takie
okrągłe
armagedony, jakby to rzeczywiście od jego typu zależał ostateczny wynik, albo też nie chciał pokazać tego, że on się może pomylić, no, gdyby to było tak.
A zaskakują pana trochę, jako kibica przecież interesuje się pan piłką, gra pan w piłkę. Te mistrzostwa, czy
bo
na razie trudno powiedzieć, kto jest rzeczywiście rewelacją tych mistrzostw.
Zaskakuje mnie jednak pewne punktatorstwo, bo w stosunku do mistrzostw świata o wiele mniej bramek pada. Przede wszystkim wyniki 1-0, 2-1, 0-0 są dosyć częste.
No nie było spektakularnych wyników.
Nie było meczu, w którym padły więcej niż 3 bramki. No, to świadczy jednak o takim futbolu zachowawczym i to jest jak gdyby zła strona. Ale z drugiej druga to wyróżniająca te mistrzostwa, przebiegają one bardzo fair. Jest niewiele takich sytuacji, powiedzmy, gry brutalnej, nie ma jakichś dotkliwych kontuzji.
No jak popatrzeć na koszulki wczoraj, swoją drogą jakieś słabe, które miała na sobie drużyna Szwajcarii i one darły się na tych zawodnikach. Nie widziałem jeszcze, przyznam szczerze, takiej historii, żeby tyle koszulek na tylu piłkarzach zostało podartych w ciągu jednego meczu.
Może Szwajcaria chciała się czymś wyróżnić i kupiła gdzieś na przetargu jakieś tanie koszulki, by pokazać, że zaciąga pasa i w ten sposób zademonstrować...
Albo po prostu nieudany wyrób jakiejś firmy, no każdemu się może zdarzyć.
Tak, coś mi się wydaje, jak patrzę na tych piłkarzy, że one są wszystkie za ciasne, te koszulki, tak? Między nami. Ale wracając do wyniku, jednak nawet w tych pękających koszulkach, ale Szwajcaria przeszła dalej i niewykluczone właśnie, że jeśli my zajmiemy drugie miejsce, to właśnie Szwajcaria będzie naszym przeciwnikiem w sobotę o godzinie 15. Także ja myślę, że jednak Niemcy nie odpuszczą i wygrają z Irlandią, a zatem nie stracą tej pierwszej pozycji, którą
mają. Ale przecież
to
tylko piłka i dopóki piłka na boisku może być bardzo...
Ważne jest, że mamy jakąś odskocznię. Możemy sobie to poglądać, choć nie wszyscy, dlatego że telewizja publiczna oczywiście inaczej niż telewizja publiczna niemiecka, bo ARD, CDF transmitują wszystkie mecze, a polska telewizja publiczna pod kierownictwem Jacka Kurskiego niestety nie zatroszczyła się o widza i większość Polaków nie może oglądać.
Ale przy okazji meczu Polska-Niemcy mogliśmy obejrzeć Krzyżaków po raz kolejny potem, czy wcześniej, chwilę przed meczem na rozgrzewkę. Nie wiem, czy to zabieg taki był i dowcip ze strony władz telewizji, czy po prostu ktoś sobie przypomniał, że mamy wielkie dzieło filmowe pod tytułem Krzyżacy.
Może są tacy, którzy uważają, że metoda grunwaldzka porozumienia z Niemcami jest najlepszą. I wydaje mi się, że to był taki fajny sposób, by powiedzieć o tym, że wtedy Niemcy są naszym partnerem, jak są na kolanach przed Polską. Fajnie to brzmi, nie?
Czesław Piedrowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję państwu. Do miłego zobaczenia, usłyszenia.